Dzień dobry. W imieniu Adama Kubickiego zapraszam do wysłuchania wykładu, w którym skoncentruję się na przekazaniu skutecznych metod pracy z zamożnym klientem. Zacznijmy od zdefiniowania klienta, który nas interesuje. Jest wiele źródeł zamożności, chociażby spadek po cioci z Ameryki. Można też wygrać w totolotka lub rozwijać karierę polityka. Nas jednak powinien zainteresować ten typ klienta, który najczęściej jest posiadaczem dużego majątku. Jest to oczywiście właściciel firmy, poczynając od osób prowadzących działalność gospodarczą, a kończąc na współwłaścicielach dużych spółek. Warto zastanowić się nad tym, jaki rodzaj potrzeb może być najważniejszym elementem rozmowy handlowej. Na przykład klient może interesować się pomnażaniem swojego kapitału. Jeśli jesteś wyposażony w dobrą ofertę funduszy inwestycyjnych lub produktów im podobnych, być może zainteresujesz klienta. Chociaż muszę przyznać, że wielu moich klientów korzystało z sukcesem z innych form inwestowania, takich jak nieruchomości czy zakładanie kolejnych firm. Jest też druga grupa potrzeb, które zaspokajają produkty ubezpieczeniowe. Chodzi mi oczywiście o ochronę finansową klienta i jego rodziny na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych. I tu pojawia się pierwszy opór zamożnego klienta. Panie Adamie, mam firmę, która jest dużo warta, nieruchomości i lokaty. Właściwie moja rodzina jest już zabezpieczona. Klient nie widzi potrzeby kupowania ochrony, ponieważ jest zamożny. Większość decyzji, które podejmujemy, oparte są na mieszance logicznych i emocjonalnych impulsów umysłu. Dlatego warto zastanowić się, jakie nadrzędne odczucie blokuje decyzję klienta. Podczas spotkań z tego typu klientami zaobserwowałem, że najczęściej chodzi o ich poczucie bezpieczeństwa. Mają silne poczucie bezpieczeństwa ze względu na posiadany majątek. Dopóki w umyśle klienta nie pojawi się wyłom w ścianie komfortu, klient nie kupi ochrony. Mówiąc prostym językiem, mamy 15 minut, żeby zaniepokoić klienta. Dlaczego wspomniałem o symbolicznych 15 minutach? Ten, kto docierał do tego typu klientów, na pewno wie. Rzadko wpadniesz do niego do domu podczas pierwszego spotkania. Rzadko zobaczysz partnera klienta na pierwszym spotkaniu. Najczęściej jest to 15 minut w biurze klienta. W takim razie, jaką przyjąć koncepcję rozmowy handlowej? Ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni, wymaga zazwyczaj więcej czasu. Czy będzie tu miejsce na przełamywanie lodów z klientem i szczegółową analizę potrzeb? Zacznijmy od metod komunikacji z klientem. Ogranicz swoje wypowiedzi do minimum i skup się na zadawaniu pytań. Twoim celem jest to, aby wskutek odpowiedzi na pytania klient przeszedł pewien proces myślowy, który rozszerzy spojrzenie klienta na sytuację finansową jego i jego rodziny. Skupmy się na chwilę na metodach zadawania pytań. Będziemy korzystali z kilku metod. Jedną z nich jest zadawanie pytań, które mają na celu uzyskanie informacji od klienta. Używamy tu pytań zarówno otwartych, w stylu jak, co, i pytań zamkniętych, czy. Pamiętaj, nie używaj zbyt dużo pytań zamkniętych następujących po sobie. Spowoduje to krótkie odpowiedzi klienta i konieczność zastosowania następnego pytania. Często zamiast kilku pytań zamkniętych można zastosować jedno otwarte i uzyskamy ten sam skutek, jednocześnie nie drażniąc klienta, tak zwanym efektem przesłuchania. Na przykład można zadać następującą serię pytań. Czy gdyby pana zabrakło, to rodzina poradziłaby sobie z prowadzeniem firmy? Tak, odpowiada klient. A czy żona zna się na prowadzeniu firmy? Nie, ale się nauczy, mówi klient. Czy poradzi sobie z klientami, których nie zna? Tak, ma świetne umiejętności zjednywania sobie innych. Jak słyszysz, przy tak formułowanych pytaniach agent cały czas musi zastanawiać się, jakie następne pytanie zadać klientowi. Być może w tej sytuacji wystarczyłoby jedno pytanie otwarte. Jak pan w szczegółach wyobraża sobie sytuację firmy, gdyby pana zabrakło? Przy pytaniach zamkniętych pojawia się jeszcze niebezpieczeństwo nieświadomego używania słowa nie w pytaniu. Prosty przykład. Chłopak pyta dziewczyny: czy nie zechciałabyś ze mną zatańczyć? Przyznasz, że odpowiedź odmowna sama ciśnie się do ust. Czy nie zechciałby pan się nad tym zastanowić? Czy nie wolałaby pani przemyśleć tego jeszcze raz? Czy nie byłby pan zadowolony, gdyby? Pilnuj się, być może ty też czasami używasz tego typu sformułowań. Kolejną metodą zadawania pytań jest zadawanie pytań w celu przekazania informacji. Tak, tak, nie przesłyszałeś się. Zastanów się, czy w rozmowach z klientami mogą pojawić się z twojej strony takie sformułowania jak sądzę, że, moim zdaniem, myślę, że. Czy te sformułowania pieszczą ego klienta czy agenta? Ponieważ nasz rodzaj klienta jest czujny i wrażliwy na wszystko, co do niego mówimy, lepiej nie używać swojej logiki w omawianiu jego spraw. W takim razie, jak możemy skutecznie przekazać informacje i nasze myśli, nie narażając je jednocześnie, że atakujemy poczucie własnej wartości klienta? Zmień początek twojej wypowiedzi, tworząc z niej pytanie. Na przykład możesz powiedzieć: myślę, że gdyby pana zabrakło, pana wierzyciele dobraliby się do majątku pana firmy. Lub użyć pytania do przekazania tej myśli. Jak pan sądzi, czy istnieje ryzyko, że po pana śmierci część wierzycieli zażądałaby od pana rodziny natychmiastowej spłaty zobowiązań? Podam drugi przykład. Jeśli pana zabraknie, to pana żona nie poradzi sobie z prowadzeniem firmy, ponieważ nie ma takiego doświadczenia i umiejętności jak pan. Lub zadajemy pytanie. Jak pan ocenia sytuację, w której osoba bez doświadczenia biznesowego jest zmuszona do prowadzenia dużego przedsiębiorstwa? W obydwu przykładach masz do wyboru. Mówię lub zadaję pytanie. Pamiętaj, w przypadku przekazywania informacji poprzez pytania wciągasz klienta w dialog i uwzględniasz jego poczucie własnej wartości. Po prostu dajesz mu prawo wypowiedzenia własnego zdania. Kolejną ważną metodą jest używanie pytań warunkowych. Konstrukcja tych pytań polega na tym, że zaczynasz pytanie od słów gdyby, jeśli, jeżeli. Potem wprowadzasz warunek do spełnienia, a następnie podajesz efekt, który powstaje po spełnieniu tego warunku. Podam kilka przykładów. Gdyby pana dłużnik nagle zmarł i jego firma zostałaby zlikwidowana, to jakby pan zareagował? Czy starałby się pan jak najszybciej odzyskać swoje pieniądze? Jeśli miałbym pomysł na rozwiązanie kłopotów powstałych w firmie w wyniku śmierci wspólnika, to czy nie chciałby pan spotkać się i o tym porozmawiać? Jeżeli celem spotkania byłaby rozmowa o zabezpieczeniu pana zysków płynących ze spółki, to czy nie mógłbym panu zająć 15 minut, na przykład w piątek przed południem? Pytania warunkowe można stosować jako osłabienie zastrzeżenia klienta. Na przykład klient mówi: moja rodzina będzie musiała sobie poradzić z prowadzeniem firmy. Załóżmy, że jest to próba obrony przed wizją problemów finansowych rodziny klienta po jego śmierci. Nie możemy nie zgodzić się z klientem, ponieważ jeszcze bardziej zacznie się bronić. Za to przyznanie racji klientowi oddaliłoby nas od szansy sprzedaży. W takiej sytuacji najbezpieczniej jest użyć pytania warunkowego, na przykład: gdyby się okazało, że bank zażąda natychmiastowej spłaty kredytu obrotowego, to czy byłby to problem dla pana bliskich? Albo: jeżeli dłużnicy nie byliby chętni do spłaty zobowiązań po pana śmierci, to czy mogłoby to wpłynąć na płynność finansową pana firmy? Pytania warunkowe mogą służyć również do pobudzania wyobraźni klienta. Na przykład zadanie pytania: gdyby wskutek niezapłaconych faktur z odroczonym terminem do pana firmy wszedł komornik, to po jakich cenach sprzedawałby pana majątek? Jak słyszysz, nie jest to sympatyczne pytanie, ponieważ jego celem ma być pobudzenie emocji klienta, tych emocji, które pchną go do decyzji o zabezpieczeniu rodziny. Następną techniką zadawania pytań są pytania alternatywne. Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie. Załóżmy, że po zrobieniu analizy potrzeb okazało się, że klient powinien zakupić polisę na 1 000 000 złotych sumy ubezpieczenia. Po otrzymaniu informacji o kosztach takiej polisy, klient kategorycznie twierdzi, że nie stać go na taki wydatek. Załóżmy, że nos agenta faktycznie podpowiada mu to samo. Agent obniża koszty do poziomu akceptowalnego przez klienta. Okazuje się, że teraz suma ubezpieczenia wynosi 100 tysięcy złotych. Klient stwierdza, że to za mało w stosunku do potrzeb i na razie nie będzie kupował żadnej polisy. Tu pojawia się szansa zastosowania pytania alternatywnego. Poprzećmy je pewną krótką historyjką. Proszę pana, załóżmy, że mamy dwóch klientów w sytuacji podobnej do pana i jeden z nich rezygnuje, a drugi zaczyna chronić rodzinę na 100 tysięcy złotych. Pech chciał, że obydwaj umierają w tym samym czasie, tylko że rodzina jednego nie otrzymała żadnego wsparcia, a dzieci i żona drugiego otrzymały 100 tysięcy złotych. W związku z tym, co byłoby pana zdaniem lepsze dla pana bliskich? Stworzyć im ochronę na 100 tysięcy złotych, czy zostawić ich bez tego wsparcia? Pytania alternatywne mają często charakter pytań mocnych, dlatego zanim je zadasz, powinieneś zastanowić się, czy twój klient zaakceptuje taką formę komunikacji. Na pewno warto je stosować wtedy, gdy klient nie umie podjąć konkretnej decyzji i trzeba go trochę docisnąć. Ostatnią metodą zadawania pytań jest metoda łączenia pytań ustalających i obuchowych. Pytania ustalające zadajemy, aby przygotować klienta do pytań obuchowych, których celem jest pobudzenie klienta. Częstym błędem w rozmowach z klientami jest zadawanie pytań obuchowych bez przygotowania klienta. Rozważmy prosty przykład. Załóżmy, że bez przygotowania klienta pytasz go, co będzie z pana firmą, jak pana zabraknie. Chciałeś go wystraszyć, ale efekt może być odwrotny. Nieprzygotowany klient zacznie się najczęściej bronić, mówiąc na przykład, rodzina poprowadzi firmę dalej, albo syn sprzeda firmę i zainwestuje uzyskane fundusze. Rzadko kiedy klient na tak postawione, szybko pytanie odpowie, ojojoj, to będzie duży problem dla moich bliskich. Dlatego ważne jest, aby przed pytaniem obuchowym zadać właściwe pytania ustalające. Zapytaj na przykład, jak bardzo pana obecność jest ważna, aby firma dalej się rozwijała, albo czy może pan pozwolić sobie na dłuższy urlop bez kontaktu z firmą, lub czy pana doświadczenie i umiejętności potrzebne są nadal w firmie, czy wszystko za pana robią pracownicy. Wszystkie te pytania mają na celu ustalenie poziomu ważności klienta. Jeżeli klient sam sobie ustali, że jest osobą kluczową w firmie, to trudniej mu będzie, przy pytaniu o skutki jego śmierci, bagatelizować sytuację. Pytania ustalające mogą zaczynać się od słów. Czy istnieje ryzyko, że... Na przykład spytaj klienta, czy w pana codziennej aktywności istnieje ryzyko takiego zdarzenia jak śmierć? Trudno odpowiedzieć inaczej, niż nakazuje logika. Kolejny przykład pytania ustalającego. Czy istnieje ryzyko, że pana śmierć może nastąpić w momencie, kiedy firma będzie przeżywała trudności? Jak widzisz, pytania ustalające są bezpieczne i trudne do zablokowania przez klienta. Kolejną funkcją pytań ustalających jest sprawdzenie, czy idziemy w rozmowie w dobrym kierunku. Mogą one zaczynać się od słów. Czy jest dla pana ważne lub czy bierze pan pod uwagę? Możesz spytać klienta, czy jest dla pana ważne, co działoby się z rodziną, gdyby pana zabrakło? Czy pana dochód z firmy jest ważnym elementem budżetu domowego? I tak dalej. Pamiętaj, pytania ustalające są zazwyczaj pytaniami zamkniętymi i służą do przygotowania klienta na pytania obuchowe lub do sprawdzenia, w którym kierunku powinna pójść rozmowa z klientem. Pytania obuchowe służą do budowania stanów emocjonalnych i dlatego najczęściej mają charakter pytań warunkowych i otwartych. Wybiegają w przód i dotykają ewentualnych kłopotów. Podam kilka przykładów takich pytań dotyczących klientów prowadzących firmę. Gdyby się okazało, że po pana śmierci firma leasingowa zabrała wszystkie pożyczone urządzenia, to co zrobiłaby pana rodzina, żeby dalej z sukcesem prowadzić firmę? Jeżeli do pana firmy wszedłby komornik, to po jakich cenach licytowałby pana środki trwałe? Gdyby się okazało, że dotacja z Unii Europejskiej w wyniku pana śmierci jest do zwrotu, to skąd rodzina wzięłaby na to środki? Podsumowując powyższe informacje, mam nadzieję, że zaprezentowane przeze mnie techniki zadawania pytań przyczynią się do zwiększenia twojej skuteczności w sprzedaży. Przejdźmy teraz do omówienia konkretnych zagadnień, które warto poruszyć w rozmowie z klientem prowadzącym własną firmę. To, co najważniejsze, to ustalenie kompetencji członków rodziny w kontekście prowadzonej firmy. Można użyć do tego pytań, które podałem już w tym wykładzie, i dodać pytania typu: jaki jest wkład rodziny w prowadzoną przez pana firmę? Jakie są plany na przyszłość? Czym w firmie zajmują się żona i syn? Najważniejsza rzecz to ustalić z klientem ścisły związek sukcesu firmy z jego osobą. Pamiętaj, jeśli klient będzie szczerze przekonany, że rodzina świetnie da sobie radę, to utrudni nam to znacznie sprzedaż ubezpieczenia. Chyba, że sami dojdziemy do wniosku, że tak jest. Wtedy trzeba będzie przyjąć inną strategię, ponieważ po śmierci klienta firma zostanie przejęta przez rodzinę i wiele problemów, które będziemy omawiali poniżej, nie będzie miało zastosowania. Załóżmy, że klient dochodzi do wniosku, że firma będzie zlikwidowana lub sprzedana, a z uzyskanych pieniędzy rodzina będzie zabezpieczona. Teraz naszym zadaniem jest spowodować, żeby klient zdał sobie sprawę, że nie będzie to takie łatwe. Pierwszy problem, jaki napotyka rodzina, to fakt, że nie można sprzedać działalności gospodarczej, ponieważ likwiduje się ona automatycznie po śmierci jej właściciela. Oczywiście rodzina może założyć własną działalność na żonę lub dziecko lub spółkę cywilną, ale jak pamiętasz, nasz klient nie uwzględnia takiej ewentualności. Skoro tak, to zanim coś z tej firmy sprzedamy, trzeba przeprowadzić proces likwidacji. I tu warto studiować to zagadnienie pod kątem księgowo-podatkowym. Pamiętaj, że prawo i przepisy cały czas ulegają zmianom, więc czeka cię nieustanna aktualizacja swojej wiedzy na ten temat. Pamiętaj, czym większy majątek firmy, tym większe podatki wystąpią do zapłacenia. W razie zawiadomienia Urzędu Skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, dochód uzyskany przy likwidacji ustala się przy zastosowaniu cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów, surowców podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi. Dochód określa się na podstawie takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił, w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja. Nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw wartość składników majątku objętych remanentem została wniesiona w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy, albo gdy nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży. Czyli w przypadku kontynuowania działalności przez członków rodziny ten podatek nie wystąpi. Podatek od dochodu, o którym mowa, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% tego dochodu. Podatek jest płatny w terminie płatności zaliczki za ostatni miesiąc prowadzenia działalności. Kolejny podatek, który obciąży bliskich klienta, to podatek od towarów i usług, czyli tak zwany podatek VAT. Jeśli chodzi o to, co w firmie będzie obciążone tym podatkiem, to w ustawie nie ma zastrzeżenia, że chodzi wyłącznie o towary handlowe. Mowa jest o towarach własnej produkcji i innych towarach, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Organy podatkowe są zgodne, że chodzi tu także o środki trwałe, w tym te samodzielnie wytworzone przez podatnika, a więc na przykład wybudowany we własnym zakresie przez przedsiębiorcę budynek. Według Urzędu Skarbowego spisem z natury należy też objąć wartość rozpoczętej budowy budynku. W spisie wykazujemy wyłącznie te towary, w stosunku do których przysługiwało nam prawo do odliczenia podatku naliczonego, nawet jeśli z tego prawa nie skorzystaliśmy. Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona na podstawie cen ich nabycia, a w przypadku ich braku podstawy opodatkowania stanowi koszt wytworzenia. Ponieważ w remanencie wykazuje się również wartość środków trwałych i wyposażenia firmy, taki sposób ustalania ich wartości jest dla przedsiębiorców bardzo niekorzystny. W efekcie bowiem, w momencie likwidacji firmy muszą oni oddać cały podatek wcześniej odliczony przy zakupie tych składników majątku, niezależnie ile są dzisiaj warte. Czasami wartość podatku do oddania przekracza wartość bieżącą środka trwałego. Na przykład, we wrześniu 2005 roku pan Jan kupił samochód osobowy za 50 tysięcy złotych netto plus 11 tysięcy złotych VAT. Mógł odliczyć tylko 6 tysięcy złotych z faktury zakupu. Załóżmy, że wskutek śmierci przedsiębiorcy rodzina, likwidując w lutym 2007 działalność gospodarczą, musi ująć ten samochód w spisie z natury. Należny VAT powinna naliczyć od ceny jego nabycia, czyli od 50 tysięcy złotych. Wyniesie on 11 tysięcy złotych, mimo że pan Jan ze względu na przepisy odliczył tylko 6 tysięcy złotych. A wartość rynkowa auta ze względu na stopień zużycia wynosi 25 tysięcy złotych. Czyli prawie połowę wartości środka trwałego rodzina odda na podatek. Dodatkowo może wystąpić konieczność opłacenia podatku dochodowego, jeżeli będą później chcieli ten samochód sprzedać. Jak widać, klienci w rozmowach z agentami często nie uwzględniają tych obciążeń, chwaląc się wartością firmy. Pamiętaj, nie daj się zaczarować klientom. Czym większy majątek firmy, tym większe podatki zaatakują ich rodziny. Kolejna rzecz, którą warto omówić z klientem, to nieopłacone rachunki i faktury. Klienci, korzystając z kredytu kupieckiego, nie zastanawiają się, czy istnieje ryzyko, że po ich śmierci nie wszystkie faktury będą opłacone. Warto wiedzieć, że warunkiem korzystania z takich faktur często jest podpisanie deklaracji wekslowej i weksla in blanco. Wyobraźmy sobie reakcję wierzycieli klienta na wieść o jego śmierci. Czy jeśli minie termin i nie dostaną należności, uruchomią weksle? A jeśli to zrobią, to rodzinie klienta grozi egzekucja komornicza, ponieważ długi z działalności gospodarczej obciążają również majątek prywatny właściciela, który najczęściej ma wspólność majątkową z partnerem. Za jaką cenę komornik będzie licytował majątek? Mój rekordowy klient wystawił 15 weksli, każdy innej instytucji i firmie. Następny element, który warto sprawdzić, to dłużnicy klienta. Jeśli klient prowadzi firmę, która dostarcza towarów lub usług wielu kontrahentom, to jak oni zareagują na wieść o jego śmierci? Być może część z nich będzie unikała zapłacenia należności, wykorzystując brak klienta. Na jakie straty może to narazić jego rodzinę? Kolejny element to kredyty biznesowe. Wyróżniamy tu dwa główne rodzaje: kredyt obrotowy i inwestycyjny. Przy kredycie obrotowym warto spytać o to, w jaki sposób zabezpiecza klient ten kredyt. Powyżej pewnych kwot banki wymagają dodatkowych zabezpieczeń w postaci nieruchomości, majątku prywatnego, środków trwałych w firmie. No i kolejny weksel do kolekcji. Pytanie podstawowe, jakie trzeba zadać, co zrobi bank w momencie, kiedy firma wskutek śmierci właściciela przestanie istnieć? Czy uruchomi weksel? Czy zajmie majątek? Czy będzie chciał rozmawiać z rodziną nawet w momencie, kiedy zadeklarują kontynuację firmy? W przypadku kredytów inwestycyjnych sprawa jest jeszcze trudniejsza, ponieważ dotyczy dużych sum i jeszcze większych zabezpieczeń. Często zabezpieczeniem jest na przykład prywatna posiadłość właściciela firmy. W jaki sposób rodzina ma spłacić tak ogromny kredyt? Miałem kiedyś spotkanie z klientem, który prowadził spółkę jawną ze swoją żoną. W pierwszym spojrzeniu na firmę stwierdziłem, że będę miał kłopot ze znalezieniem potrzeby ubezpieczenia się. Jeśli zginie klient, firma przekształci się w działalność gospodarczą żony i spokojnie będzie mogła ją dalej prowadzić. Jeśli umrze żona, pojawi się ta sama sytuacja. Zadałem jednak pytanie o podział kompetencji małżonków w prowadzeniu firmy. I tu dowiedziałem się, że to klient prowadzi firmę, a spółkę zawiązał z jakichś biznesowych powodów. Bingo! Spółka w kontekście skutków śmierci klienta podlegała tym samym problemom, co likwidacja działalności gospodarczej, ponieważ żona nie prowadziłaby firmy po śmierci męża. Okazało się, że klient wziął duży kredyt inwestycyjny, dzięki któremu zmodernizował chłodnię do warunków norm unijnych. Problem tylko w tym, że zastawił całą nieruchomość, a jego dom mieszkalny leżał na tej samej działce, co firma. W przypadku jego śmierci licytacja nieruchomości obejmowałaby również jego dom, w którym mieszkała cała rodzina. Do tego doszła dotacja z Unii Europejskiej, która była obwarowana wieloma warunkami, w tym podstawowym, czyli koniecznością istnienia firmy przez określony czas po uzyskaniu dotacji. Przy niespełnieniu warunków istniała groźba konieczności zwrotu dotacji. Przyznam, że elementów, które mogą wystraszyć przedsiębiorcę, jest dużo więcej. Dlatego warto, abyś intensywnie i regularnie odwiedzał klientów biznesowych, łącząc to z obserwowaniem prawa, które ich dotyczy. Jest to o tyle ważne, że budowanie autorytetu na spotkaniu z klientem będzie oparte w dużej mierze na Twoim przygotowaniu merytorycznym. Przejdźmy teraz do omówienia idei ubezpieczenia krzyżowego. Dotyczy ona spółek, które mają co najmniej dwóch właścicieli. Głównym zadaniem ubezpieczenia krzyżowego jest zapewnienie dalszego rozwoju firmy w sytuacji, kiedy umiera jeden ze wspólników. Jego zadaniem jest spłata spadkobierców zmarłego wspólnika pieniędzmi otrzymanymi przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Spłaty dokonują pozostali wspólnicy. Jest to możliwe, ponieważ każdy ubezpieczył się na kwotę zbliżoną do wartości przypadającej na niego części firmy i uposażył pozostałych wspólników. Będzie to korzystne przede wszystkim dla pozostałych przy życiu wspólników, którzy dzięki temu nie muszą obawiać się likwidacji firmy lub pojawienia się nowego, niezapowiedzianego wspólnika. Ponieważ mamy różne spółki, to śmierć wspólnika powoduje różne skutki. Dlatego pierwsze, co powinieneś zrobić, to poznać dokładnie i kompleksowo prawo, które określa zasady działania spółek. Pamiętaj, Twoje przygotowanie merytoryczne jest najważniejszą sprawą w zdobywaniu zaufania właścicieli firm. Zacznijmy od najprostszych spółek, czyli spółek cywilnych. Spółka cywilna po śmierci jednego ze wspólników, którzy ją zawiązali, w zasadzie działa dalej pod warunkiem, że zostało w niej co najmniej dwóch wspólników. Spadkobiercy, o ile wspólnicy nie postanowili inaczej, nie wchodzą do spółki w miejsce zmarłego wspólnika. Ze spadkobiercami trzeba się jednak rozliczyć na tych samych zasadach, co przy wypowiedzeniu umowy spółki. Wspólnikom wolno jednak, poprzez zmianę umowy spółki lub po prostu podjęcie odpowiedniej uchwały, zastrzec, że spadkobiercy zmarłego wejdą do spółki na jego miejsce. W takim wypadku powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Nie musi to być spadkobierca. Dopóki to nie nastąpi, dopóty pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki. W spółce jawnej, inaczej niż w cywilnej, śmierć wspólnika jest przyczyną rozwiązania spółki. Na szczęście nie bezwzględną, bo spółka może pomimo śmierci wspólnika działać dalej, jeżeli wspólnicy postanowili tak w umowie spółki lub w powziętej po śmierci wspólnika uchwale. Ta uchwała powinna być powzięta bezzwłocznie. W przeciwnym razie spadkobierca będzie miał prawo domagać się przeprowadzenia likwidacji spółki. Lektura kodeksu spółek handlowych prowadzi do wniosku, że bez względu na to, czy spółka jawna działa nadal, to spadkobiercy zmarłego nie stają się automatycznie wspólnikami spółki jawnej. Umowa spółki może jednak przyznać im takie uprawnienie. Umowa spółki może także przesądzić, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie. Jeśli takie postanowienie znalazło się w umowie, ale nie zostało szerzej rozwinięte, do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać w spółce jedną osobę. Tak jak w spółce cywilnej, czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców wspólnika. Kodeks wprost zastrzega, że przeciwne postanowienia umowy są nieważne. Są jednak sposoby, dzięki którym następca prawny zmarłego może zostać wspólnikiem nawet tam, gdzie go nie chcą. Kodeks spółek handlowych pozwala bowiem każdemu spadkobiercy zażądać przekształcenia tej spółki w spółkę komandytową i przyznania mu w niej statutu komandytariusza. Komandytariusz to taki wspólnik spółki osobowej, który odpowiada za jej zobowiązania tylko do z góry ustalonej kwoty, tak zwanej sumy komandytowej. W przypadku spadkobiercy będzie to najczęściej wartość firmy przypadająca na niego po śmierci wspólnika. Odpowiedzialność ta ma charakter osobisty, to znaczy, że wierzyciel, który nie zdołał zaspokoić się z majątku spółki, może zażądać zapłaty bezpośrednio od komandytariusza, przy czym odpowiedzialność tę pomniejsza wniesiony już przez komandytariusza do spółki wkład. Jeżeli wkład ten przewyższył wartość sumy komandytowej, wierzyciel spółki nie może już zażądać zapłaty od komandytariusza. Jest to dość wygodna dla spadkobiercy sytuacja, zwłaszcza, że jako komandytariusz nie uczestniczy w życiu spółki i nie odpowiada całym swoim majątkiem, jak pozostali wspólnicy, za długi firmy. Spadkobierca ma określony termin na to, by zażądać przekształcenia firmy w spółkę komandytową. Wynosi on 6 miesięcy, licząc od dnia stwierdzenia nabycia spadku. Problem w tym, że ten dzień może pojawić się po bardzo długim czasie od śmierci wspólnika, ponieważ prawo nie określa żadnego terminu, w którym powinno zapaść sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. I właśnie dlatego wspólnicy spółek jawnych często nie mogą być pewni jutra. Jeżeli wspólnicy nie chcą przekształcić spółki jawnej w komandytową, nie pozostaje im nic innego, jak podjąć uchwałę o jej rozwiązaniu. Omówmy teraz ostatnią spółkę, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółce z OO spadkobiercy w zasadzie wstępują do spółki w miejsce zmarłego wspólnika. Dopiero umowa spółki może owo uprawnienie ograniczyć, czy nawet całkowicie wyłączyć. Jeśli tak jest, umowa musi również określać warunki spłaty spadkobierców. Gdy tego nie uczyni, ograniczenie lub wyłączenie ich wstąpienia do spółki nie wywoła żadnych skutków. Przejdźmy teraz do procesu sprzedaży ubezpieczeń krzyżowych. Najpierw trzeba oczywiście umówić się na spotkanie. Rozmawiając przez telefon, możesz przedstawić się w taki sposób. Zajmuję się doradztwem ubezpieczeniowym dla osób będących współwłaścicielami spółek. Po czym zadaj pytanie. Co pan sądzi o spotkaniu, na którym mógłby pan się dowiedzieć o tym, jak można zabezpieczyć pana dochody płynące ze spółki w przypadku różnych zdarzeń losowych, na przykład śmierci wspólnika? Pamiętaj, jeśli jest to możliwe, to umów się na pierwsze spotkanie tylko z jednym wspólnikiem. Obiecaj, że nie zajmiesz mu więcej czasu jak 15-20 minut. Ten czas w zupełności ci wystarczy. Bądź przygotowany na kilka spotkań. Ubezpieczeń krzyżowych nie robi się od razu. Do czego służy nam to pierwsze spotkanie? Chodzi o to, żeby znaleźć w spółce osobę, która pomoże nam przekonać pozostałych wspólników. Jeśli wiesz, kto w spółce jest najważniejszy, dąż do spotkania z tą osobą. Pamiętaj, ważność wspólników nie zawsze jest związana z formalnym stanowiskiem w firmie lub wartością posiadanego udziału w firmie. To osobowość i nastawienie do rozwoju firmy stanowią, że wspólnik staje się nieformalnym liderem w firmie. Jak w ciągu 15 minut zainteresować tematem? Naszą rozmowę oprzemy przede wszystkim na zadawaniu pytań. Na początku ustal, czy klient widzi w ogóle taką możliwość, jak śmierć jednego ze wspólników. Zazwyczaj klient ryzyko śmierci wspólników akceptuje bardziej niż ryzyko własnej śmierci. Zbadaj następnie, jakie skutki prawne będzie miała śmierć wspólnika. Będzie to zależało od rodzaju spółki, zapisów w umowie i stopnia pokrewieństwa wspólników. Jeżeli wspólnicy to małżeństwo, wtedy w przypadku śmierci jednego z nich druga osoba prowadzi firmę dalej sama. Teoretycznie nie rodzi to żadnych problemów. Jedyna szansa na ubezpieczenie to sytuacja, jeśli jedna osoba faktycznie prowadzi firmę, a druga tylko pomaga lub w ogóle nie uczestniczy w życiu firmy i jest wspólnikiem na papierze. Oczywiście w takiej sytuacji nie robimy ubezpieczenia krzyżowego, ale ubezpieczamy osobę faktycznie zarządzającą firmą. Kolejny obszar do analizy z klientem to kompetencje spadkobierców, jeżeli mieliby przejąć miejsce w spółce po zmarłym wspólniku. Jeżeli klient nie widzi problemów na poziomie zarządzania firmą, to możesz uderzyć w podział zysków. Zazwyczaj część zysków przeznacza się na rozwój firmy i tu może pojawić się punkt sporny. Nie zawsze spadkobiercy rozumieją konieczność reinwestowania zysków, a prawie zawsze mają duże potrzeby finansowe. Jeśli jest to spółka cywilna lub jawna, to do reinwestycji zysków potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników, a więc również spadkobierców. Brak zgody może skutecznie zablokować rozwój firmy. Jeszcze gorsza sytuacja pojawia się, gdy spadkobiercy nie chcą współuczestniczyć w firmie i żądają spłaty w postaci gotówki. Przy małych firmach takie żądanie powoduje najczęściej konieczność szybkiej sprzedaży majątku firmy i praktycznie doprowadza do jej likwidacji. W przypadku spółek osobowych, gdzie jest dwóch wspólników, śmierć jednego automatycznie doprowadza spółkę do likwidacji. Pytanie, które warto zadać, jak wpłynie to na sytuację finansową pozostałych wspólników? Warto wspomnieć tu o czasie likwidacji. Nie zawsze czas sprzedaży majątku firmy jest krótki. Bywa, że firmę likwiduje się wiele miesięcy, szukając chętnych na poszczególne składniki jej majątku. Warto spytać klienta, czy jego klienci czekaliby tak długo na otwarcie przez niego nowej firmy. W przypadku spółek jawnych kodeks zabrania rozpoczynać nowych spraw w przypadku likwidacji firmy. Jeśli byłaby to hurtownia, to podczas likwidacji mogą wyprzedawać towar na półkach, jednocześnie nie mogą zamawiać nowego, chyba że jest to potrzebne do zrealizowania zamówienia złożonego na piśmie przed śmiercią wspólnika. W praktyce oznacza to, że klient przychodząc do hurtowni ma coraz mniejszy wybór towaru, a więc istnieje duże ryzyko, że będzie szukał go u konkurencji. Ile jest warta firma bez klientów w sytuacji, kiedy trzeba budować rynek prawie od nowa? Problemy firm w przypadku śmierci wspólnika są bardzo zróżnicowane i nie da się omówić wszystkich sytuacji, jakie możesz napotkać na rynku. Dlatego bądź czujny i przygotowany merytorycznie. Słuchaj uważnie klienta i zadawaj mu właściwe pytania. Jeśli na koniec pierwszego spotkania klient nabrał ochoty do rozważenia Twojej propozycji, zbadaj jeszcze jedną ważną rzecz. Spytaj o zdrowie wspólników. Tak, tak. Zrób to na pierwszym spotkaniu. Wyobraź sobie, że zapomniałeś o tym i podczas podpisywania umów dowiedziałeś się, że jeden ze wspólników jest nieubezpieczalny. Kilka miesięcy pracy, a klienci zmienili jeszcze, zgodnie z Twoją sugestią, umowę spółki, ponosząc koszty tej zmiany. Wolę nie wyobrażać sobie, jakie kontakty wtedy będziesz miał z nimi w przyszłości. Jeśli chcesz po tym wykładzie zagłębić się w świat przedsiębiorców, bądź przygotowany na ciężką pracę i ciągłą naukę, wykraczającą poza wiedzę przeciętnego agenta ubezpieczeniowego. ale pomyśl również o nagrodzie. Wielu agentów nie przekroczy pewnego pułapu dochodów i pracę będą traktowali tylko jako narzędzie do zarabiania pieniędzy. Praca z klientem biznesowym, oprócz perspektywy wysokich zarobków, daje ogromną satysfakcję, ponieważ jest prawdziwym wyzwaniem i wymaga ciągłego rozwoju. Pamiętaj, sięgając po wiedzę i zamożnego klienta, niczym nie ryzykujesz. Nie można przecież spaść z podłogi.